Are we yet here? Have we arrived?
Czy już tu jesteśmy, czy przybyliśmy?
And if we are here, in what way are we here?
Jeżeli jesteśmy tutaj, to w jaki sposób tu jesteśmy?
What are you thinking about?
O czym myślicie?
Can you trace your thoughts immediately before I said that?
Czy potraficie prześledzić, jakie były wasze myśli tuż przed tym, jak to powiedziałem?
Can you drop those thoughts?
Czy potraficie puścić te myśli?
Can you just be here without thoughts?
Czy potraficie być tu po prostu bez myśli?
Can you be present in this room?
Czy potraficie być obecni w tym pokoju?
Now.
Teraz.
Without thought.
Bez myśli.
Yesterday I mentioned two Tibetan words. Gom. And gomme.
Wczoraj wspomniałem dwa tybetańskie słowa, gom i gomme.
Basically they mean, gom means either meditation or it can also mean practice. Gomme means no meditation or meditation not.
Zasadniczo gom oznacza medytacja albo praktyka, a gomme znaczy nie medytacja.
These two terms point to a difference in the way in which we try to practice.
I te dwa słowa wskazują na ważne sposoby, w jakie możemy starać się praktykować.
Normally, meditation has a purpose. We're sitting here to try and get somewhere.
Zazwyczaj medytacja ma pewien cel. Siedzimy tu po to, żeby do czegoś, dokądś dojść.
Maybe we have in mind some place we want to go to.
Może mamy jakieś miejsce, do którego zamierzamy dojść.
Or maybe we have in mind some place we want to get out of.
Albo może mamy na uwadze jakieś miejsce, z którego chcemy się wydostać.
Or maybe we regret the place we're actually in.
A może żałujemy, że akurat jesteśmy w takim miejscu, a nie innym.
I want to be somewhere else.
I chcemy być gdzie indziej.
All of that comes under the general heading of meditation.
Wszystko to można jakby ująć w tym jednym słowie medytacji.
And of course, there are many techniques of meditation.
I oczywiście jest wiele różnych technik medytacyjnych.
Watching the breath.
Na przykład podążanie za oddechem.
Am I watching the breath properly?
Można zapytać, czy właściwie podążam za oddechem?
Am I breathing too fast or too slow?
Może oddycham za szybko albo za wolno?
Where is this leading to?
I do czego to prowadzi?
Am I getting any karma?
Czy tworzę wiele karmy?
So the word meditation, gom, often means an attempt to run a passage from one place to another. One has an intention in meditating. It is very rare that one meditates without an intention of trying to get somewhere, even if it's almost an unconscious awareness.
A więc gom oznacza medytację, w której chcemy przejść od jednego punktu do drugiego. Dokądś zmierzamy, mamy jakąś intencję, jakiś zamiar w tej medytacji. Bardzo rzadko jest tak, że medytujemy bez żadnego zamiaru, bez żadnej intencji. Nawet jeżeli nam się tak wydaje, to często nieświadomie jednak ta intencja istnieje.
Gom met means being present now without any intention whatsoever.
Natomiast gom met oznacza właśnie bycie obecnym właśnie tu i teraz bez jakiejkolwiek intencji.
This is clearly rather different from what our usual practice is.
I jest dosyć oczywiste, że jest to bardzo odmienne podejście od tego, które stosujemy zazwyczaj.
Let's see if we can do it. I'll make a sign in a minute. And at that moment, please just be present in this room. in this place, doing nothing else other than being aware of being here.
Ale spróbujmy tego. Za chwilę dam wam znak i wtedy spróbujcie po prostu być obecnym, być obecną po prostu tu i teraz, nie robiąc absolutnie niczego poza byciem świadomym, że jestem tu i teraz.
Difference between gom and gommet is extremely important for us.
Różnica pomiędzy gom a gommet jest dla nas bardzo ważna.
As we will explore, it's got a lot to do with the difference between the word silent and the word illumination.
Jak się przekonamy, ma to ścisły związek z różnicą między słowem cicha a słowem iluminacji.
Some of us may find it very difficult to make that transition.
Dla niektórych z nas może okazać się bardzo trudne przejście od jednego do drugiego.
The rush and the flow of our thoughts, our wandering mind is so pervasive.
Ten ciągły przepływ, ciągły ruch naszego umysłu jest tak wszechobecny, tak przytłaczający.
Whatever we do, it seems that thoughts come intruding and messing about with us, whatever our good intentions might be.
Cokolwiek robimy, wydaje się, że ten umysł, te myśli nieustannie tam się wciskają i ingerują w jakiekolwiek intencje, nawet najlepsze mamy.
And then again, there may be doubts after a few seconds of clear presence with no thoughts. Suddenly a thought may come up. Nothing's happening. What's the point of this?
Nawet jeżeli doświadczymy paru chwil takiej samej obecności, czystej obecności, to po tych paru chwilach może się pojawić jakaś wątpliwość, jakaś myśl. No, nic się nie dzieje. O co chodzi? Co się dzieje?
We are addicted to having purposes.
Jesteśmy uzależnieni od tego, żeby mieć jakiś cel.
We are educated to believe we've always got to be going somewhere, achieving something.
Zostaliśmy tak wychowani, wykształceni, że musimy cały czas do kogoś zmierzać, coś osiągać.
Buying something, being competitive with somebody.
Coś musimy kupować, musimy z kimś konkurować.
Putting all that to one side is for many of us very difficult. It's counterintuitive.
I dla wielu z nas odłożenie czegoś, tego wszystkiego na bok jest czymś bardzo trudnym. Jakby jest wbrew naszej intuicji.
But in fact, if you can become able to make that switch with relative ease, there are enormous benefits to come from it.
Ale jeżeli nauczymy się dokonywać tej zmiany, takiego przeskoku stosunkowo łatwo, to płyną z tego ogromne korzyści.
One of the purposes of this retreat is to make clear what that difference is and what the advantages of understanding both these processes is.
Jednym z celów tego odosobnienia jest zrozumienie, na czym polega różnica między tymi dwoma podejściami, tymi postawami, i na czym polega wartość każdego z tych podejść osobno.
Now at this point many people make a mistake. They think, oh well, I must suppress, turn off, switch off, cancel, discard thoughts. I must make a big effort to get rid of my thinking.
I w takiej chwili szereg osób robi błąd, myśląc w taki sposób. A, w takim razie muszę stłumić te wszystkie myśli, muszę je odrzucić, zanegować je. Muszę zdążyć do tego, żeby nie było zupełnie żadnych myśli.
Usually that doesn't work. It simply sets up another chain of thoughts of I must get rid of this thought, I must do this, I must do that, and I'm not doing it and I'm no good.
Ale zazwyczaj to do niczego nie prowadzi. Powoduje jeszcze dodatkowy, kolejny ciąg myśli, że muszę powstrzymać myśli, nie mogę myśleć, muszę zrobić to czy tamto, nie udaje mi się to, więc jestem do niczego i tak dalej, i tak dalej.
In fact, the shift from gom to gommet is not really difficult once you understand what the knack is.
W istocie to przejście od gom do gommet nie jest wcale takie trudne, kiedy już się jakoś złapie, o co chodzi, na czym polega istota tej zmiany.
It's purely a matter of shifting the attention from doing one thing to doing something else.
Polega to na po prostu takim wyłącznie na przekierowaniu uwagi. Shifting from one thing to
doing something else.
Żeby dokonać zmiany, przejść od chcenia czegoś do czegoś innego.
Or to be more accurate, from doing something to doing nothing at all.
Albo żeby ująć to dokładniej, chodzi o przejście od robienia czegoś do nierobienia absolutnie niczego.
All it requires is one to move the attention from whatever's going on in the thinking mind. You just step out of that and become here. Just here.
I wymaga to tylko przesunięcia, przekierowania uwagi od umysłu i tego wszystkiego, co się w tym umyśle dzieje, do po prostu bycia tym, co jest teraz, tutaj.
There's quite an important Zen story about this, which some of you may know, but very often we don't really grasp the meaning of it.
Jest taka ważna opowieść Zen, która o tym mówi, którą być może szereg z was zna, ale rzadko jesteśmy w stanie uchwycić właściwy sens tej opowieści.
You remember that when Bodhidharma arrived from China, the emperor was very keen to see this famous monk who had just arrived.
Może pamiętacie, że kiedy Bodhidharma przybył z Indii do Chin, to chiński cesarz bardzo chciał się spotkać z tym sławnym mnichem.
Unfortunately, the two of them had entirely different views as to what Buddhism was.
Niestety okazało się, że każdy z nich miał zupełnie inny pogląd, wyobrażenie o tym, czym jest buddyzm.
The emperor was very proud of having created monasteries and supporting monks and generally seeing that the institution of the Dharma was well established in the state.
Cesarz był bardzo dumny z tego, że wybudował wiele klasztorów, że otaczał opieką mnichów i mniszki i generalnie dbał o to, żeby tradycja buddyjska czy instytucja buddyjska po prostu miała niezbędne warunki materialne do funkcjonowania.
Bodhidharma was entirely different. He believed that we had to thoroughly understand our own minds and to discover that they were in a certain sense empty. And if we could discover that, then we could be more open to other people and practice compassion.
Bodhidharma miał zupełnie inne wyobrażenie o darmie, o buddyzmie. Uważał, że chodzi w nim o zgłębianie własnego umysłu, wnikanie we własny umysł i doświadczenie tego, że zasadniczo ten umysł jest pusty. I w ten sposób poprzez to można było stać się otwartym na innych i w związku z tym bardziej współczującym.
Now, in the course of a rather irritable interaction between these two, the emperor, who was clearly getting a bit fed up, said to Bodhidharma, "Well then, what is the key principle of Zen?"
No i podczas tej takiej dosyć burzliwej konfrontacji Bodhidharmy z cesarzem, cesarz w końcu powiedział, no ale w końcu co jest taką kluczowym punktem, czy istotą Zen?
Bodhidharma replied, "Your Majesty, the key principle of Zen, you might say the secret of Zen, is attention."
I Bodhidharma powiedział, "Wasza cesarska mość, kluczową, podstawową zasadą Zen, można powiedzieć, jest uwaga."
Ah, said the emperor, "Of course, obviously, attention is important. We can't do anything without attention, can we? What is the key principle of Zen?"
Cesarz powiedział, "No oczywiście, to jest oczywiste. Trudno cokolwiek zrobić dobrze bez uwagi, nie uważając na to, co się robi. Ale co jest taką kluczową zasadą Zen?"
Bodhidharma replied, "Your Majesty, it is attention."
Bodhidharma na to odparł, "Wasza cesarska mość, to jest uwaga."
The emperor was even more getting cross. So he said, "Well, obviously, Bodhidharma, great lama, attention is obviously extremely important, obviously. But what is the secret of Zen? That's what I want to know."
Cesarz zaczął się pomału denerwować, irytować. Powiedział, "No oczywiście, wiadomo, że uwaga jest niezwykle ważna, ale jaka jest tajemnica Zen? O to mi chodzi. Jaki jest sekret Zen?"
Bodhidharma, who was not a man given to patience, said, "Your Majesty, it is attention, Your Majesty, attention!"
Bodhidharma, który nie był zbyt cierpliwym człowiekiem, powiedział, "Wasza cesarska mość, to jest uwaga, uwaga, Wasza cesarska mość."
And with that he walked off and went to meditate in front of a wall for 9 years.
I potem odszedł, siadł przed ścianą i medytował przez 9 lat.
Leaving the poor emperor rather confused.
A biedny cesarz został tam z zamętem w głowie.
Well, one might, I think, ask why Bodhidharma was not a bit more compassionate towards the emperor.
No, można by się zastanawiać, dlaczego Bodhidharma nie okazał cesarzowi trochę więcej współczucia.
What he was talking about here was exactly what I've just been talking about previously. Whether one has the capacity to switch off the objectivizing, reificating mind, which is always creating concepts and ideas and having trouble with them, whether it is possible simply to offload that, to let go of it, to shift the attention, which is so easily preoccupied with it, to shift the attention into just observing the sensations of now.
Ale Bodhidharma, rozmawiając z cesarzem, mówił dokładnie o tym, o czym ja mówiłem przed chwilą, o tej tendencji umysłu, aby wszystko uprzedmiotawiać, aby wszystko obiektywizować, tworzyć na podstawie tego różne koncepcje, idee i potem zmagać się z nimi, jakby napytując sobie biedy. I czy można niejako odłożyć na bok tę tendencję, jakoś nie wchodzić w te treści umysłu i po prostu być obecnym i doświadczać wrażeń, które pojawiają się właśnie tu i teraz.
Now of course now is not just now. Now is not just this moment, one after the other. That's not how it is.
Ale oczywiście teraz to nie jest tylko teraz, ta jedna chwila po drugiej. To jest nie tylko to.
The present is actually something which we might call a continuous present.
Teraźniejszość jest czymś, co w gruncie rzeczy można by nazwać taką ciągłą teraźniejszością.
As you know, as soon as you say now, it's already gone.
Jak wiecie, z chwilą, kiedy powiemy teraz, to teraz już minęło.
So, to switch the attention into now means being aware of this as it continues.
A więc przesunięcie uwagi na teraz, czy kierowanie uwagi na teraz jest uświadamianiem sobie tego teraz w jego ciągłości.
Being able to sit with the mind still in the continuing present. It's what I call being in the presence.
A więc umiejętność siedzenia bez ruchu, w ciszy, uświadamiając sobie ten ciągłą teraźniejszość, ciągłą chwilę obecną, jest tym, co nazywam byciem obecnym, czy obecnością.
The presence continues. I am present here in the presence of this continuing time.
A więc jestem tutaj, siedzę i jestem obecny, czy obecna wobec tej ciągle trwającej, ciągle ciągnącej się teraźniejszości.
Let's try it just for a brief moment.
Spróbujmy to choćby przez chwilę.
Nothing to do.
Nie ma niczego do zrobienia.
Nothing to say.
Ani do powiedzenia.
Nowhere to go.
Nie ma dokąd iść.
Pure being now.
Czyste bycie teraz.
We shall be floating in and out of this discussion throughout this retreat.
Będziemy podejmować wciąż na nowo ten wątek podczas tego osobnienia.
But let's for a moment change focus a little bit and ask what silent illumination is for.
Ale na chwilę zmieńmy ten wątek i zadajmy pytanie, czemu służy cicha iluminacja?
Here we are investigating silent illumination, trying to discover the shining silence we mentioned yesterday. But what's the purpose of this work?
A więc jesteśmy tutaj, zgłębiamy tę cichą iluminację albo tę świetlistą ciszę, jak to określiliśmy wczoraj. Ale jaki jest cel tej pracy?
Well, there are many ways of expressing this and many, many things to talk about. But perhaps one could start by saying that the purpose of our practice, the purpose of our seeking to uncover the value and the meaning and the function of silent illumination is to uncover for ourselves the meaning of the message of the Buddha and the value that it can have for us.
Oczywiście można by wiele o tym mówić i opisywać to na wiele sposobów. Na razie powiedzmy, że zgłębianie, jaki jest sens i wartość i cel cichej iluminacji, ma nam pomóc by dojść do tego, jaki jest przekaz Buddy, by dojść dla samego siebie, jaka jest wartość przekazu czy nauki Buddy.
We have to remember that the Buddha was not trying to produce a philosophy of the nature of the universe or trying to provide a theory about some god or other. He simply was not interested in those questions. He simply thought of them as a mystery.
Należy pamiętać o tym, że Buddha nie miał zamiaru tworzyć jakiejś filozofii przyrody, filozofii wszechświata, czy tworzyć teorii na temat jakiegoś Boga czy Bogów. Tak naprawdę nie był niczym takim zainteresowany.
His investigation was about something quite different.
Jego poszukiwania dotyczyły czegoś zupełnie odmiennego.
As we said yesterday, what the Buddha was concerned about was the suffering he saw in the world. Not only his own suffering, and he did suffer a lot, the Buddha, as a young person, but the suffering he saw all around him, sickness, death, corpses, etc., etc. And the discontent and quarreling between people, war.
Należy pamiętać, tak jak mówiliśmy, wspomnieliśmy wczoraj, że Budda był zaprzątnięty przede wszystkim cierpieniem, które widział na świecie. Nie tylko własnym cierpieniem, a sam sporo cierpiał za młodu, ale tym cierpieniem, które widział wokół siebie. I jak również wszelkimi konfliktami, różnymi kłótniami, konfliktami i wojnami, które miały miejsce na świecie.
And what he realized first of all as he meditated, as he began to come to some kind of realization which satisfied him, was something very obvious in a way, and that is that everything has a cause. And not only that everything has a cause, but a cause has a cause. And a cause is related to other patterns of causation going on beside it. So all causes are functioning within conditions. And if you multiply that up through time, you realize that time is a process of causes happening in relation to effects throughout a whole set of conditions, which are changing as a result of the causes and the effects moving along. The whole process is dynamic. And he called this the principle of codependent arising, that events moved along codependently with one another through this pattern of mutual causation.
Kiedy Budda zaczął się nad tym zastanawiać, zaczął nad tym medytować i doszedł do pewnego rodzaju rezultatu tej medytacji, który w jakiś sposób go zadowolił, to doszedł do czegoś w pewnym sensie oczywistego. Mianowicie do tego, że wszystko, co się dzieje na świecie, ma jakąś przyczynę. Ale nie tylko ma przyczynę, ale również te przyczyny są osadzone w różnych uwarunkowaniach. Te przyczyny mają jakieś skutki i każda przyczyna ma własną przyczynę, ta przyczyna ma jeszcze jakąś przyczynę i te przyczyny są powiązane jeszcze z innymi ciągami przyczynowo-skutkowymi, które niejako toczą się równolegle i to wszystko dodatkowo odbywa się w czasie. Więc można powiedzieć, że wszystko jakby rozwija się, jest powiązane taką siecią wzajemnych przyczynowo-skutkowych powiązań, które są jakby też niejako zanurzone w różnych uwarunkowaniach i to ten cały proces nazwał współzależnym powstawaniem. Chodziło w tym o to, że wszystko jakby powstaje, wyłania się w pewnym sensie równolegle, ponieważ jest wzajemnie ze sobą powiązane.
Now this realization, although seemingly so obvious, was in fact an extraordinary insight in his time. And actually it still remains a startling insight when one starts going into it. Because I suppose about 90% at least or more of people who belong to what we might call the orthodox world religions are actually believing something quite different. They believe that there is some magical property outside the universe, some god or spirit or whatever word you might like to use for it in the various different religions. And one has to relate to that god and that and gain comfort from the friendship of that god and then be afraid of the punishment of that god. And so there's a certain sense in which suffering continues within that relationship, although some comfort can be provided.
I chociaż w pewnym sensie wydaje się to oczywiste, to do czego doszedł, to można powiedzieć, że w jego czasach było to niezwykłe osiągnięcie, ten wgląd, który uzyskał. I można powiedzieć, że do tej pory jest to bardzo istotne, ponieważ na świecie można powiedzieć 90 czy ponad 90% osób, które wyznają którąś z takich tradycyjnych, ortodoksyjnych religii, ma do tego zupełnie inne podejście. Mianowicie zgodnie z założeniami tych religii istnieje jakby jakaś inna instancja, osobna instancja czy jakość poza wszechświatem, jakiś duch czy Bóg, w zależności od tego, jak to nazwać. I chodzi o to, żeby nawiązać kontakt z tym duchem czy Bogiem, z tą instancją, i z jednej strony dzięki temu by uzyskać jakieś wsparcie czy jakieś pocieszenie z tego kontaktu, z drugiej strony obawiać się kary tej jakiejś nadprzyrodzonej istoty. W każdym razie chodzi o właśnie taki kontakt z czymś, co jest poza światem, poza jakby taką namacalną rzeczywistością.
Now, how was it that the Buddha came across this insight?
Jak to się stało, że Budda doszedł do takiego wglądu?
Well, basically he tried all the different systems of yoga which were going on at the time, and he became highly adept at these different systems. But none of them satisfied him, because at the root of it all there seemed to be some kind of a humbug. What he realized was that he would have to investigate how things were himself. So he actually just began to observe what went on in life.
Przede wszystkim zaczął szukać i zaczął poznawać, zgłębiać różne istniejące w jego czasach systemy jogi, i we wszystkich tych systemach opanował, można powiedzieć, te systemy, te podejścia, stał się w nich biegły, ale wszystko to nie zaspokoiło jego pragnienia dowiedzenia się, jaka jest istota, ponieważ z biegiem czasu zaczął dochodzić, że u źródła każdego z tych systemów tkwi jakieś oszustwo. W związku z tym w pewnym momencie odrzucił to wszystko, stwierdził, że może polegać tylko na sobie, że musi sam zacząć przyglądać się życiu, i rzeczywiście tak zrobił.
The Buddha's approach was what one could call empirical. It was almost scientific. In fact, one might want to say that it was scientific. What he was doing was to investigate how things functioned. And when he observed how the world was, the simple proposition, the simple understanding of that, simply to say causes, effects, conditions. Very simple, but so simple it provoked his experience of enlightenment.
Można powiedzieć, że jego podejście było ściśle empiryczne, wręcz naukowe. Tak naprawdę można powiedzieć, że nawet w ścisłym tego słowa znaczeniu jego podejście było naukowe, ponieważ po prostu przyglądał się temu, co jest, i doszedł do tego, że wszystko ma jakieś swoje przyczyny, swoje skutki, wszystko jest jakoś uwarunkowane, wzajemnie uwarunkowane, i można powiedzieć, że ten wgląd, to, do czego doszedł, niejako uaktywniło czy wyzwoliło, spowodowało jego oświecenie.
Absolutely no need to go searching for gods and all that stuff. And no need for looking for approval from outside. Absolutely no need at all for that sort of thing to respond to some kind of outside deity with devotion and that, all those sorts of things. Instead, simply be present and observe, this is how it all works. It just rolls along. But he then saw certain consequences.
A więc nie ma żadnej potrzeby, żeby rozglądać się, poszukiwać jakichś bóstw, bogów, żeby jakoś uzależniać swoje istnienie od nich, żeby oddawać im jakąś cześć. Chodziło tylko o to, żeby polegać wyłącznie na sobie i po prostu być obecnym i przyglądać się, co się dzieje tak naprawdę na świecie, jaka jest ta rzeczywistość. I Budda to zrobił, ale jakby na tym nie poprzestał. Zauważył, że to wszystko ma jakieś swoje konsekwencje, swoje następstwa.
First of all, the first realization that everything was cause and effect and conditions then meant everything was impermanent. And this would also mean that myself, me, John, or Shakyamuni, I'm also completely impermanent. I'm just rolling along like everything else. It's impermanent.
A więc jakby patrząc na to wszystko, doszedł do wniosku, że wszystko to po prostu się toczy, samoistnie, są przyczyny, skutki, uwarunkowania, ale następstwem tego jest to, że wszystko jest nietrwałe, że ja, Shakyamuni, doszedł do tego, że sam też jest czymś, co jako samoistnie się toczy, istnieje i jest nietrwałe.
And that means that the very self, me, John, this word John, is just a name for a process. There's nothing here apart from that process of cognition, of sensation, of thinking. All of that is just a process which goes along, cause and effect, through a lifetime and then comes to an end. There is no other meaning to John than simply that. John is not a thing.
I konsekwencją tego jest to, że ja, powiedzmy John, jestem pewnym procesem. John jest tylko pewną etykietą, jest imieniem określającym pewien proces, mający swoje przyczyny, uwarunkowania, skutki. Ten proces się po prostu toczy, ale nie ma niczego poza tym procesem, co byłoby jakąś tożsamością Johna. John to po prostu właśnie ten ciągle trwający proces.
Now, of course, that is one of the major difficulties for anyone trying to understand the ideas of the Buddha and how they are applied in the world, because most of us, of course, are thoroughly addicted to the idea of being important. I, John, am, of course, a very, very important person. I've done various things in this life. Oh, it's all been written up somewhere or other. There's a biography around. John is an important person, so is Shakyamuni. So we all think that we're terribly important one way or another, that our stories are significant. Actually, they're probably not significant at all. As a Chinese friend of mine said, it's all the same in 1,000 years, we shall all be forgotten. So what's it all about?
Wszystko to, John jest tylko procesem, nie jest żadną rzeczą. I na tym być może polega właśnie trudność w zrozumieniu istoty tego, do czego doszedł Budda. Ponieważ jesteśmy niejako uzależnieni od takiego wyobrażenia, że jesteśmy ważni, że każdy z nas jest ważny, że no, Shakyamuni jest ważny, John jest ważny, coś, czegoś dokonałem w tym życiu, coś osiągnąłem, gdzieś to zostało spisane, jest jakaś biografia i tak dalej, więc tak naprawdę każdy z nas uważa, że jest jakąś osobowością, czy ważną osobowością, kiedy tak naprawdę przypuszczalnie nikt nie jest aż tak ważny, jak powiedział jeden mój znajomy, powiedział, za 1000 lat nikt nie będzie o żadnym z nas pamiętał, więc jak można mówić, że ktokolwiek z nas jest ważny?
But he also realized something else, something much more cheerful. And that is that, of course, because all of these causes and effects are interrelated, co-determining, running together through time, it means that everything belongs to everything else. There is an interconnection between everything. Everything belongs. We are not isolated things, an isolated John, Simon, or Jacek, or whoever it might be. We're not isolated, we're actually deeply interconnected. Not only with other human beings, our friends and relatives, but we're also, although we hardly ever recognize it, deeply interconnected with our environment, with our cities, with our countryside, with this room and the circumstances which bring us here. There's a tremendous implication of belonging. None of us are ever alone.
Ale jednocześnie to, co odkrył, miało taki też radośniejszy, bardziej taki dodający otuchy aspekt. Mianowicie, że ponieważ wszystko to jest proces wzajemnego uwarunkowania przyczyn i skutków, to jednocześnie wszystko jest ze sobą wzajemnie powiązane. Nic nie jest jakoś izolowane, żaden z nas nie jest osamotniony. Jesteśmy wzajemnie powiązani, nie tylko z rodziną, z przyjaciółmi, ale również, chociaż może nie tak często sobie zdajemy z tego sprawę, z tym wszystkim, co nas otacza, z miastami, z krajobrazem, z tym pomieszczeniem tutaj, z okolicznościami, które spowodowały, że wszyscy się tu znaleźliśmy, czyli wszyscy niejako przynależymy do jednej całości, jesteśmy wzajemnie powiązani, więc nikt nie jest jakąś taką samotną wyspą, nie jest odizolowany, nikt nie jest sam na świecie.
One could say that the great challenge of trying to follow the Buddha's path is to understand the relationship between, on the one hand, impermanence and no self, and on the other hand, of belonging and being altogether in the same process.
Można powiedzieć, że takim wyzwaniem, przed jakim stajemy, starając się zgłębić myśl czy naukę Buddy, jest powiązanie pomiędzy właśnie nietrwałością, niejaźnią czy brakiem jaźni, a właśnie wzajemnym powiązaniem wszystkiego, tą przynależnością do jakiejś jednej wielkiej całości. Czyli jak jedno ma się do drugiego.
It becomes logically fairly clear as we think about it that the Buddha's reasoning insofar as these matters are concerned is extraordinarily clear. It's a kind of rather obvious truth, really, if you start thinking about it. What is false is the illusions we wander around with about our own identity as being some important thing in the world.
Jeśli się nad tym zastanowić, to dojdziemy do tego, że w gruncie rzeczy te rozważania Buddy, wnioski, do jakich doszedł, są niezwykle klarowne, niezwykle jasne i w pewnym sensie oczywiste. Tym niemniej cały czas gdzieś tam gubimy się, błąkamy się w jakichś iluzjach, złudzeniach na temat tego, że jesteśmy jakąś odrębną rzeczą, jakąś ważną rzeczą w świecie.
And yet, you might say, surely being a person has some significance. And the answer is, yes, it does, conventionally.
Ale można powiedzieć, jednak przecież bycie jakąś osobą musi mieć jakieś znaczenie. Można powiedzieć, że rzeczywiście, ale w takim sensie umownym.
Conventionally means within the institutions of our social lives. These words like me, John, Simon, they all have meanings. They identify things which are happening within our conventional social world. And at that level, being a person is indeed significance. But that's not the ultimate reality of how things are. That's purely the conventions within which we live. And we have to become extremely clear about that if we are going to practice Buddhism.
I rzeczywiście można powiedzieć, że można powiedzieć, osobowość jest czymś istotnym, ale w sensie umownym, czyli w kontekście różnych naszych instytucji społecznych. Rzeczywiście w tym kontekście to, że ktoś jest osobą, że czegoś dokonał, może być istotne, czy jest istotne, ale musimy sobie zdawać sprawę cały czas, że to wszystko jest istotne, jakieś ważne w ramach tych umownych, konwencjonalnych instytucji społecznych. Ale nie jest to najgłębsza prawda, najgłębsza rzeczywistość.
So back to our question. What is silent illumination for? Well, the practice of silent illumination provides two things. First of all, there's a number of important ideas connected with it. And we need to understand those ideas. But beyond the ideas, there's also the yogic practices. That is to say, the meditative manipulation of our internal life and mind, which can help us move towards certain kinds of understandings in a more clear way than is possible when we're just living our habitual lives. So silent illumination provides ideas and techniques whereby we can seek to understand what we've just been talking about, namely the problem of relating the conventional me to the facts of impermanence and the facts also of belonging. We're never alone, and yet so often within our conventional lives we make ourselves alone. We divide ourselves into blacks and whites, Poles and Germans, etc., etc. We go on doing that all the time, but actually it's all a con.
A więc wróćmy do pytania, jaki jest cel cichej iluminacji, czy podejmowania wątku cichej iluminacji. Otóż z jednej strony wiążą się z tym pewne idee, pewne koncepcje, które mówią o tym, i które będziemy tutaj poruszać, ale również ćka iluminacja dotyczy pewnych, można powiedzieć, technik jogicznych, takiego wykorzystującego medytację, takiej wykorzystującej medytację manipulacji niejako swoim życiem wewnętrznym, swoimi myślami, swoim umysłem, po to, aby jakby otworzyć ten umysł na jakieś głębsze wglądy, jakbyś umożliwić mu jaśniejsze zrozumienie, doświadczenie tych prawd, o których mówią te idee, też wyrażane przez Buddę. I tutaj właśnie będziemy korzystać też z tych technik jogicznych, z tych różnych rodzajów medytacji. I ma nam to ułatwić właśnie doświadczenie, zrozumienie tej relacji pomiędzy naszym konwencjonalnym, umownym ja, a z jednej strony nietrwałością, a z drugiej strony tym poczuciem przynależności do tej jednej całości. Tak naprawdę często sami jakby skazujemy się na taką samotność poprzez jakby postrzeganie siebie w takiej jako odizolowanej istoty.
Okay, you may say, but where does it lead to?
Można powiedzieć, w porządku, ale do czego to wszystko prowadzi?
Well, Master Shen Yin, our teacher, would probably put it this way, that where the practice of silent illumination and also the practice of the other ways of chan as well, because as you know, there was the practice using koans, practice using huatus, but although these are different practices, they are actually all pointed to the same basic resolution of the challenge which Shakyamuni set us. So where do all of these chan methods lead to? Shifu would argue they lead to what he called the pure land.
A więc można by zapytać, do czego to wszystko zmierza? Są różne rodzaje technik, różne rodzaje medytacji w chan, nie tylko ćka iluminacja, ale jak wiecie, praktyka koanów czy huatou. I wszystkie one w pewnym sensie prowadzą do tego samego, do takiego poradzenia sobie, czy rozwikłania tego wyzwania, które postawił przed nami Budda. I pytając o to, do czego to wszystko prowadzi, można tutaj sięgnąć do słów Shifu Shengyena, który powiedział, że to wszystko, te techniki, te praktyki prowadzą do czystej krainy.
If you go to China and you talk with various people about the Pure Land, you'll find that most Chinese monks are only too keen to talk about the Pure Land. There is a Pure Land sect in China, but as you investigate it more carefully, you discover that there are really two kinds of Pure Land sect, those of which are really rooted in the Buddha Dharma, Buddha's own teaching, and those which frankly have lapsed away from it. The problematic Buddha land is where the believers believe in a real pure land in the sky somewhere, looked after by the Bodhisattva Amitabha, and that if you repeat mantras enough, you will eventually end up in this pure land. This is what other Buddhists would call an outer path. It's just a faith, like any of the other faiths. That is not true Buddha Dharma.
Jeżeli udamy się do Chin, to okaże się, że tam mnisi bardzo chętnie angażują się w dyskusję na temat czystej krainy. I istnieje tam w ogóle szkoła czystej krainy, w gruncie rzeczy składająca się, można powiedzieć, z dwóch takich odłamów. Jeden odłam jakby nawiązuje do rzeczywiście do nauk, autentycznych nauk Buddy, wglądów Buddy. Natomiast drugi odłam, w drugim odłamie wierzy się rzeczywiście ta czysta krajina gdzieś tam istnieje, gdzieś w niebie. Jeżeli się powtórzy jakąś tam mantrę wystarczającą ilość razy, to wtedy znajdziemy się właśnie w tej czystej krainie. I trzeba powiedzieć, że tylko ta pierwsza szkoła naprawdę jakby można powiedzieć jest stricte szkołą buddyjską, druga niejako zboczyła na manowce, można ją nazwać, jak się czasem mówi, taką zewnętrzną ścieżką, ponieważ w niej jakby wierzy się w jakieś osobne, jakieś istnienie realne istnienie tej czystej krainy, czy czystej ziemi gdzieś poza światem, możliwość dostania się do niej. I opiera się czy tylko na wierze, jakichś przekonaniach religijnych, tak jak w każdej innej religii.
Shifu's answer to the question, what is pure land, would be very, very different from that. He would argue that the pure land is in the mind.
I gdyby zapytać Shifu o to, czym jest ta czysta kraina tak naprawdę, to on by odpowiedział zupełnie inaczej. Powiedziałby mianowicie, że czysta kraina tak naprawdę jest czymś, co istnieje w umyśle.
Pure land is an inner path, not an outer path.
Czyli czysta kraina, czy ta praktyka czystej krainy jest ścieżką tak naprawdę wewnętrzną, nie zewnętrzną.
So how is the pure land brought about?
A więc jak niejako można doświadczyć tej czystej krainy?
Shifu saw quite clearly that there are several layers to this discussion. On the one hand, there's the pure land as something which you and I might discover personally, but then there's a pure land at the level of the social, which would arise from many people having an understanding of the pure land personally. And then there's a further level which might be described as a world view or a cultural perspective in which the practice of uncovering and working with and developing the pure land becomes a cultural or even a global project.
Shifu by zwrócił tutaj uwagę na to, że dyskusja na temat czystej krainy może się toczyć na różnych poziomach. Może dotyczyć takiego ściśle osobistego poziomu, kiedy każdy z nas może doświadczyć jakby sam dla siebie tej czystej krainy. Może się toczyć na poziomie bardziej społecznym, kiedy różne osoby, które jakby dochodzą tej czystej krainy, indywidualnie pracują nad tym, niejako zbierają się razem i staje się to pewnym wspólnym przedsięwzięciem. I jest jeszcze trzeci poziom, gdzie ta perspektywa czystej krainy może stać się taką perspektywą kulturową czy wręcz globalną, gdzie staje się pewnym przedsięwzięciem realizowanym jeszcze szerzej na poziomie globalnym.
One of the most remarkable things about Shifu, Master Sheng Yen, which in my view raises him to being probably the most significant Chan master of this generation, is the fact that he was able to talk about these different levels of the pure land, both to individuals in running intensive retreats, but also in big conferences, and not least, actually, to the relevant committees of the United Nations itself. His discourse would extend from right from the personal right through to the global problems. This was his greatness. I don't know of any other Zen master, of course, apart from the Dalai Lama and one or two people who have had that ability to talk at all of those levels.
Moim zdaniem taką zadziwiającą, niezwykłą cechą Shifu, która moim zdaniem czyniła go prawdopodobnie największym, najwybitniejszym mistrzem Chan obecnych czasów czy obecnego pokolenia, była jego zdolność do mówienia o czystej krainie na tych różnych poziomach, poczynając od tego poziomu osobistego i jakby o tym, na tym poziomie mówił o tym najczęściej podczas intensywnych odosobnień, poprzez poziom jakiś bardziej społeczny, aż po poziom globalny na różnych konferencjach. I również kiedy rozmawiał z różnymi instytucjami ONZ-owskimi, potrafił niejako mówić o tym temacie czystej krainy, poruszając czy przechodząc od poziomu osobistego poprzez społeczny aż do globalnego. I chyba pomijając czy obok Dalai Lamy i być może jeszcze jakichś kilku osób, on miał właśnie tę zdolność, aby mówić o tym w sposób tak uniwersalny.
Now, of course, our task on this retreat is primarily at the personal level. We will be working on the personal issues involved in trying to uncover the meaning of the Pure Land, which we are interpreting in this retreat in the terminology of silent illumination. But we should be aware of the other levels. And although I don't intend to spend much time on these other levels, a few remarks might well be made. For example, what kinds of things are involved at considering the Pure Land at the social level?
Tutaj podczas tego rozsądnienia będziemy głównie skupiać się na tym osobistym poziomie związanym z czystą krainą. Będziemy jakichś osobistych sprawach z tym związanych mówić, ale również będziemy tutaj czasami podejmować jakby to w szerszym kontekście, w kontekście społecznym i będziemy zadawać pytanie, w jaki sposób można realizować, jakby zmierzać tej czystej krainy właśnie w tym szerszym kontekście, w kontekście społecznym.
It's here that the Enlightenment perspective of Asia, that's to say the Buddha's perspective, becomes related to the European idea of Enlightenment. You know, the word Enlightenment is used within Europe to refer to what happened after the ending of the 30 Years' War in Europe, when at last, under great difficulty, states got together and began to put forward values and philosophies which would prevent another dreadful war like the 30 Years' War. And these, of course, were included the work of a lot of important thinkers and philosophers, and basically the principle of rights was established at this time, that every human being has rights to life, rights to peace, rights to health, rights to well-being, and that government and social life should be so arranged as to function to bring about those rights of human beings. And one of the most important things, of course, is the right to vote, individual right to vote to produce democratic government. And this, of course, these concerns are deeply involving all of us. In Britain, we've just had a very controversial kind of an election, but that is the expression of democracy and the right to vote. These are very important things. But there's a problem with democracy in that, unfortunately, democracy, the right to vote, also allows idiots to vote. And as a consequence of this, of course, democracy led to the election of Adolf Hitler, among other things. We mustn't forget that Hitler was elected. It seems almost impossible looking back, because, of course, his policies were already fairly obvious in their nature. And also, of course, there's a great fear. The Arab Spring, with its tremendous surge towards democracy, is very, very exciting. But who knows what they're actually going to vote for? Very, very difficult to predict or to say. So the trouble with the European Enlightenment is that although it emphasizes rights so enormously, it is not at all clear always as rights to what. And now that is where some thinkers recently have said that the Buddhist perspective of what we could call the good, this is a term used in European philosophy as well, the good, that is to say the moral values which it is important for humanity to adopt, that the good needs to be pushed forward by Buddhists in relation, of course, to the good as put forward, for example, by Christians, to relate these things together so that elections are run in such a way that the good is the issue in question. There might be a question about exactly which kind of the good we should vote for, but Buddhists clearly have a great deal to say about that, with the Buddhist emphasis on compassion, living together, and wisdom. There's clearly a lot which Buddhists could say in that relationship.
Teraz mówiąc o czystej krainie właśnie na tym poziomie społecznym, można tutaj niejako powiązać to pojęcie oświecenia, tak jak ono było i jest używane na wschodzie, w kulturze buddyjskiej, i pojęcie oświecenia w kontekście europejskim. To pojęcie, czy okres nazywany oświeceniem, jest umiejscowiany po wojnie 30-letniej, po długim okresie konfliktu i wojen, kiedy wreszcie jakby pod wrażeniem tego wydarzenia i jakby pod wpływem tego, wreszcie różne kraje, różne państwa były w stanie niejako zebrać się razem i zacząć rozmawiać nad tym, jak, co zrobić, żeby nie dopuścić znowu do takiej długotrwałej wojny. I wtedy pojawiły się takie jak sprawić, żeby ludzie mogli żyć bardziej, w sposób bardziej pokojowy. I wtedy pojawiło się pojęcie praw człowieka do zdrowia, do pokoju i tak dalej. I różni filozofowie, różni działacze zaczęli wypracowywać różne koncepcje czy filozofie jakby mówiące o tym, jak do tego dążyć i na czym ma polegać. Mają polegać prawa człowieka, i jednym z tych praw było też prawo do głosowania, do wybierania, czyli takie jakby jak realizować te instytucje demokratyczne. I oczywiście to jest bardzo ważne, taka możliwość wyboru czy głosowania poprzez instytucje demokratyczne. Problem polega jednak na tym, że każdy może głosować, a więc mogą głosować również idioci. I niedawno w Wielkiej Brytanii mieliśmy takie dosyć kontrowersyjne wybory, które ilustrują właśnie tę kwestię. A oczywiście jest to wynik właśnie procesów czy istnienia instytucji demokratycznych. W każdym razie to, co jest ważne, to że tutaj taką sprawą związaną z demokracją jest to, że można głosować, ale nigdy nie wiadomo, na co ludzie zagłosują. Tutaj takim koronnym przykładem może być to, że Hitler kiedyś, chociaż dzisiaj może trudno w to uwierzyć, też był demokratycznie wybrany, chociaż już wówczas, kiedy to się stało, jego polityka, jego podejście było dosyć ewidentne, tym niemniej został demokratycznie wybrany. I to, co się dzieje obecnie też na świecie, też czasem budzi niepokój. Na przykład ta tak zwana arabska wiosna, gdzie jakby widać ogromny pęd do demokracji. Tym niemniej nie wiadomo tak naprawdę, do czego to doprowadzi i jakby te mechanizmy demokratyczne. I w związku z tym tutaj jest taka myśl, że również wartości oświecenia, ale te wschodnie proponowane przez Buddę tutaj są bardzo aktualne i chodziłoby o to, żeby niejako połączyć tutaj jakby te dwa rodzaje oświecenia, czy te dwa podejścia, i mówi się o takim jakby pojęciu dobra, zarówno w tradycji europejskiej, jak i buddyjskiej, i tutaj buddyści mają sporo do powiedzenia i wartości, które mogą zaproponować. Chodzi o to, żeby ustalić jakieś dobro i powiązać to z tym, co za dobro uważają na przykład chrześcijanie czy inni. Oczywiście można dyskutować, co dla kogo jest tym dobrem. Natomiast buddyści, którzy dysponują takimi wartościami jak współczucie, współistnienie z innymi ludźmi i mądrość, mogą i powinni sporo wnieść właśnie w ten ruch na rzecz demokracji i ustalenie, czym jest to dobro i w jaki sposób do niego dążyć.
That brings me to the last point of this talk, as to whether it is possible for Buddhism to become what might be called a world view. That is to say, a global position which actually begins to bring about a major change in the global history.
I to mnie doprowadza do ostatniego punktu dzisiejszej mowy, mianowicie do pytania, czy buddyzm może stać się takim, można powiedzieć, światopoglądem na miarę globalną, na miarę światową, czy może przyczynić się do wprowadzania jakichś realnych zmian na świecie.
Interestingly enough, there are two developments which point somewhat in the direction, a positive direction here. The first is that several universities in the world, knowing that there's a common world language now. For example, every country needs science. You've got to have science to run electricity, to run everything. Science is fundamental. And science is predominantly conveyed in the English language. Certainly most new research is either in English or Chinese, rapidly translated into English. And so this common language is already present. And this is a language through which new ideas are transported around the world with alarming speed. And of course we're talking about an intelligentsia here. We're talking about people who are likely to have a considerable influence on their governments and so on. Now there are three or four universities in the world. Singapore is one. I think Cairo is another. And there's a third one, which I believe is in South America. Interestingly enough, not China and not Europe and not America at the present time. But those universities have understood this fact of the possibility of global communication, and they are actively generating debate and discussion about what the good of the future can be. And they are very well aware of the Buddhist position here. Of course, the good on a global stage cannot be narrowly thought of as just a Buddhist viewpoint. The point, however, is that Buddhist wisdom and understanding can play a very, very important part globally. And so it's exciting to see that some important world universities are beginning to set up that discussion among those very people who may well have some influence in the world.
Tutaj, jeżeli chodzi o takie tę ideę, aby buddyzm wniósł jakiś taki realny wkład w przemiany na świecie, można jakby zauważyć obecnie takie dwa kierunki. Jeden polega na tym, że kilka uniwersytetów na świecie jakby rozpoznając taką potrzebę, niejako współpracują ze sobą i jakby wypracowując taki wspólny język rozmowy o tym i jakby rozpoznając, że to, co jakby jest istotne w zasadzie we wszystkich krajach na świecie i co jest niezbędne do tego, żeby jakaś gospodarka czy jakby takie to, co podtrzymuje w ogóle funkcjonowanie społeczeństw, tak jak energia elektryczna i tak dalej, jest niezbędne, to jest nauka. Nauka jest wszędzie istotna. W związku z tym można powiedzieć, że może stać się takim uniwersalnym, język naukowy może stać się takim uniwersalnym językiem i zasadniczo na świecie językiem nauki zasadniczo jest angielski. Większość nowych odkryć czy jakichś idei się pojawia spublikowane w języku angielskim albo w języku chińskim, który jest szybko, te prace są szybko tłumaczone na angielski. I są takie uniwersytety, bodajże trzy na świecie, które jakby widzą potrzebę i już nawiązały taki dialog. Jeden to jest uniwersytet w Singapurze, jeden gdzieś w południowej Ameryce. And the second you mentioned, Cairo? What's the second university you mentioned?
Cairo. Egypt, Cairo.
W Kairze, uniwersytet w Kairze, w Egipcie. Co ciekawe, nie są to uniwersytety, jak widać, ani chińskie, ani europejskie, ani amerykańskie. I są to uniwersytety, które ze sobą współpracują w tej dziedzinie i też są świadome wartości buddyjskich. I chociaż trudno i dyskutują na temat właśnie tego, tej idei dobra, co jest tym dobrem, co może być tym wspólnym dobrem. Oczywiście trudno tu zawęzić to pojęcie dobra tylko do kontekstu buddyjskiego, czy uznać, że ten światopogląd buddyjski tutaj powinien dominować, czy jest jedyny. Tym niemniej no, buddyzm dysponuje pewnymi wartościami, które mogą być tu istotne i te uniwersytety, które ze sobą współpracują, też są świadome tej perspektywy buddyjskiej.
And the last point is that one of the most surprising findings, perhaps, in the last 20 or 30 years, maybe 40 years, is sociological research showing that although comfort in much of the world has increased enormously, together with economic success and together with development generally, I mean, for example, even in Europe, if we think about the changes in our lives in terms of our speed of transport, communications, you name it, pretty well every area, there has been tremendous important progress, a lot of that making us able to live more comfortable lives. But the paradox is that happiness has gone down. It's a very, very striking piece of research that in spite of these material improvements, the measures of happiness, and one would have to look into the details to discover what the measures of happiness exactly were, but they show a decrease. Europe is less happy than it was. America is certainly less happy. And believe it or not, China, in spite of the extraordinary change that's been going on, shows a decrease in the measures of happiness. Whoa, this is extraordinary. Well, the result of this is some people have begun thinking about it, and it's amazing where some things start. This particular idea started in Bhutan. Of course, Bhutan is a Buddhist country. But the Prime Minister and the King of Bhutan developed a completely new policy. They were not interested in the gross national product of Bhutan. What they decided they were going to try and develop was gross national happiness. This is amazing. Of course, the Bhutanese are rather amazing because they like their king and they've re-elected him. And the king, of course, has produced a democratic government beneath him, which is led by a prime minister of considerable wisdom. So we have this extraordinary development of a country dedicated not to gross national product, but gross national happiness. Of course, there's a problem here. How do you measure and how do you evaluate gross national happiness? But they are putting very active research and interest into precisely how to make that concept realistic and valuable and usable in the world. And it's not only Bhutan which is interested in it, although Prime Minister Cameron in England wouldn't have the nerve to say he got an idea from Bhutan of all places. Nonetheless, there are a few of the hints and ideas which he's been dropping which have been pointing, surprise, surprise for the Conservative Party, pointing in the same kind of direction. So there are interesting hopes here, both from the point of view of education, the university business I told about, and the interest of politicians of certain countries to investigate at least the idea of gross national happiness. And why is it that people are becoming more unhappy in spite of these extraordinary processes? So there we are. What is the role that Buddhism can play in all that? And it's very clear that people, generally speaking, these people, particularly, of course, in Bhutan, are very well aware of how Buddhist thought and philosophy can play a role towards the good.
I teraz na koniec, jeżeli weźmie się pod uwagę różne badania socjologiczne ostatnich 20, 30, czy może raczej 40 lat, to okaże się, że mimo iż niezaprzeczalnie przez ten czas wcześniej na świecie poziom wygody czy poziomu życia materialnego poziomu życia znacznie wzrósł i również w Europie po prostu różne osiągnięcia w zasadzie w każdej dziedzinie, takie jak transport, komunikacja i tak dalej, po prostu te wszystkie dziedziny poczyniły ogromne postępy i poziom życia materialnego znacznie wzrósł, to jednocześnie co jest, może być pewnym zaskoczeniem, ale te badania socjologiczne właśnie to wykazały, obniżył się, można powiedzieć, poziom czy wskaźnik szczęśliwości, czy takiego subiektywnego zadowolenia ludzi ze swojego życia. I to zarówno w Stanach, zarówno w Europie te wskaźniki to pokazują, jak i w Stanach Zjednoczonych, jak i o dziwo w Chinach, które poczyniły ogromne postępy, jeżeli chodzi o rozwój materialny, rozwój gospodarczy. Tam też poziom jakby szczęśliwości, poczucia szczęścia ludzi też spadł. Oczywiście można tutaj dyskutować, jak, co jest miernikiem tego szczęścia i trzeba by się wgłębić w te badania, żeby tam dojść do tego, jakie były miary używane, te wskaźniki, jak były konstruowane. Tym niemniej no, wydaje się oczywiste, mimo iż jednocześnie wydaje się to paradoksalne, że pomimo wielkiego rozwoju naukowego, gospodarczego i wzrostu poziomu materialnego, wzrostu poziomu życia, poziom szczęścia, można powiedzieć, ogólnie na świecie spadł. I to jakby też doprowadziło w niektórych miejscach do, można powiedzieć, do pewnych, doprowadziło do dziwnych pewnych konsekwencji. Mianowicie w niektórych miejscach na świecie zaczęto się zastanawiać nad tym, jak sobie z tym poradzić. I okazuje się, że takim głównym państwem na świecie, w którym podjęto ten temat, to jest Butan, czyli małe państewko gdzieś w Azji, kraj buddyjski, w którym król i premier tego kraju postanowili, że zamiast dążyć do podnoszenia co roku produktu krajowego brutto, będą raczej dążyć do podniesienia wskaźnika, który można by nazwać szczęściem czy szczęśliwością narodową brutto. I uznali, że to jest najważniejsze. Oczywiście jest to kraj buddyjski, w związku z tym są oni świadomi jakby różnych idei buddyjskich i je wykorzystują. Pomocne jest to oczywiście, że Butańczycy lubią swojego króla, wybrali go ponownie na króla i on z kolei król stworzył demokratyczny rząd i premier tego rządu jest mądrym człowiekiem i wspólnie jakby dążą właśnie w tym kierunku. I co ciekawe, różne inne kraje na świecie trochę patrzą w tamtą stronę i nawet, chociaż nikt by się pewnie tego nie przyznał, premier brytyjski Cameron też z różnych jego wypowiedzi może wynikać, że też jakoś patrzy w tym kierunku, czy bierze taką perspektywę pod uwagę, mimo że jest to rząd konserwatywny. Także są te dwa, można powiedzieć, nurty, które można wyróżnić, te uniwersytety, współpraca uniwersytetów, o których mówiłem i właśnie to zwrócenie uwagi mniej na poziom materialny, rozwoju materialnego, a bardziej na poziom życia, jeżeli chodzi o zadowolenie takie subiektywne, indywidualne ludzi. I tutaj w obu tych przypadkach wartości buddyjskie są też uwzględniane i mogą wnieść wkład w to, co się dalej w tych dziedzinach wydarzy.
Lastly, just a brief summary.
I na koniec krótkie podsumowanie.
What I've been trying to do in this lecture is to provide you with a broader context of what we are doing than is perhaps usual in a retreat of this kind.
Chciałem tutaj w tym wykładzie zarysować wam pewien szerszy kontekst tego, co tutaj robimy. Kontekst szerszy być może niż jest ogólnie przyjęte na takich odosobnieniach.
Firstly, we saw how the practice of silent illumination relates fundamentally back to the Buddha's key principles, and that our main task is to work out how the phenomena of impermanence and the phenomena of belonging together operate for us in our lives.
Po pierwsze, przyjrzeliśmy się temu, w jaki sposób cicha iluminacja praktyka ćwierć iluminacji ma związek z podstawowymi jakby zasadami wypracowanymi przez Buddę i to, że naszym celem jest tutaj dojście do tego, w jaki sposób właśnie te wartości, takie jak czy te fakty nietrwałości i przynależności do pewnej całości mogą praktycznie funkcjonować jakoś czy w naszym życiu, czy oddziaływać na nasze życie.
Then we continued with the discussion of what was basically Master Sheng Yen's view of the Pure Land. The Pure Land being a product of Buddhism, and how the Pure Land can operate at the levels of the personal, the social, and indeed the cultural. And finally, we looked at the possibility of Buddhism having a global cultural influence as a what you might call a world view. And we ended with the optimistic view that possibly the world in the end may move somewhat further towards gross national happiness. And let's hope it's not so gross.
Potem mówiliśmy o idei czystej krainy w ujęciu mistrza Sheng Yena i o poziomach osobistym, społecznym i nawet globalnym, na których można rozpatrywać tą ideę i też o tym, że buddyzm może, czy ma szansę stać się, czy wnieść istotny wkład, takie globalne działanie na rzecz dobra. I zakończyliśmy takim dosyć optymistycznym wnioskiem, że wydaje się, że świat pomału zaczyna zmierzać w kierunku jakby bardziej zwiększania szczęśliwości, można powiedzieć, narodowej brutto.
Thank you for listening.
Dziękuję za uwagę.
Okay, we'll continue now. We'll have a break, and then after the break we'll sit. And after lunch, Simon will give a talk, revising our... I know most of you have already practiced silent illumination, but it's very, very important that we should go over the details of the method very thoroughly and carefully again. And Simon will lead us through those, that introduction after lunch.
Teraz będzie przerwa, potem siedzenie i obiad i po obiedzie Simon przedstawi praktykę cichej iluminacji. Mimo iż szereg z Was już zna tą praktykę, to jest ważne, żeby dosyć szczegółowo tu jeszcze raz przedstawić podstawowe zasady, na których opiera się ta praktyka cichej iluminacji.
How long a break should we have?
10 minutes.
Ten minutes? Okay, maybe a quarter an hour.
Quarter.
Yeah. 15 minutes break.
15 minutes break and be back on time.